Jest czwartek, 16 lipca. Czas na podsumowanie dnia w RMF FM. Wiemy, gdzie odbędzie się zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję. Bruksela szykuje się na szczyt unijnych przywódców w sprawie budżetu, zaś Olsztyn zadziera dziś nosy w górę.
Jeśli jej teraz nie złapiemy na niebie, to będziemy mogli zobaczyć dopiero za niecałe 7 tysięcy lat.
O czym mowa? Dowiecie się, zostając ze mną. Karol Pawłowicki, zapraszam. Ale zaczynamy od reakcji MSZ na prank rosyjskich youtuberów. Dwóch pracowników stałego przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku zostało odwołanych ze skutkiem natychmiastowym. Wyciągnięto wobec nich konsekwencje w związku z prowokacją dwóch Rosjan, którzy dodzwonili się do prezydenta Andrzeja Dudy, podając się za sekretarza generalnego ONZ. Próby połączenia z głową państwa miały być pozytywnie zweryfikowane przez urzędników za oceanem. Zarówno 3 tygodnie, 6 sierpnia, dobiegnie końca kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. Będzie to też dla niego nowy początek. Wybrany na drugą kadencję polityk złoży wtedy przysięgę na konstytucję. Uroczystość odbędzie się w Sejmie, ogłosiła marszałek Elżbieta Witek. Ze względów sanitarnych rozważany był też Stadion Narodowy, jednak ostatecznie zmiany miejsca nie będzie. Przed 5 laty Andrzej Duda składał przysięgę przed ówczesną marszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską.
Otwieram obrady Zgromadzenia Narodowego. Bardzo gorąco chciałam przywitać pana prezydenta Andrzeja Dudę wraz z małżonką. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczyście przysięgam.
Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
Zanim dojdzie do zaprzysiężenia głowy państwa, ważność wyboru musi jeszcze stwierdzić Sąd Najwyższy. Dziś mija termin składania protestów, na ten moment jest ich blisko 800. To nieoficjalne dane z Sądu Najwyższego. Dla porównania w 2015 roku protestów wpłynęło nieco ponad 50. Teraz sędziowie mają 3 tygodnie na ich rozpatrzenie. Powoli w polityce zaczynają się wakacje, jednak w tygodniu po wyborach prezydenckich mnóstwo jest komentarzy i spekulacji na temat układanych w obozie władzy. Będzie rekonstrukcja rządu, to wiemy prawie na pewno, ale nie teraz. Prawdopodobnie dopiero jesienią. Politycy PiS nie będą się spieszyć ze zmianami. Dlaczego? Wie to Krzysztof Berenda.
Dlatego, że priorytetem jest próba zbudowania nowej koalicji. Chodzi o przyciągnięcie do Zjednoczonej Prawicy nowych ludzi, czy to z grupy Pawła Kukiza, czy to z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Cele tutaj są dwa. Po pierwsze, chodzi o ograniczenie wpływu na rząd ludzi Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Po drugie, chodzi o powiększenie wpływów w samorządach, zwłaszcza w sejmikach wojewódzkich, i tu może pojawić się konieczność zaoferowania komuś ministerialnej teki. Sama rekonstrukcja ma natomiast polegać m.in. na połączeniu niektórych resortów, na przykład klimatu ze środowiskiem, bo ich rozdzielenie okazało się porażką. Poważnie rozważane jest także łączenie finansów z rozwojem, może także edukacji ze szkolnictwem wyższym. Pracę miałby zmienić minister finansów Tadeusz Kościński, który jesienią chce się przenieść do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Pracę ma stracić natomiast minister sportu Danuta Dmowska Andrzeju.
Panie minister, utytułowana szpadzistka, mistrzyni świata i Europy, piastuje swoje stanowisko zaledwie od 8 miesięcy. Myślę, że przyszedł czas, kiedy trzeba mówić mocno i odważnie. PiS ma przewagę nad swoją konkurencją polityczną, mówił w rozmowie w Samopołudnie w RMF FM senator niezależny Wadim Tyszkiewicz. W rozmowie z Marcinem Zaborskim tłumaczył swoje emocjonalne wpisy w mediach społecznościowych i nie szczędził słów krytyki wobec partii rządzącej i jej zwolenników.
Pan napisał na przykład, że ci, którzy głosowali na Andrzeja Dudę, oni się upodlili za pisowskie srebrniki. Stąd moje pytanie. Jak chce pan przekonać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, wyborców Andrzeja Dudy, żeby w przyszłości zagłosowali na dzisiejszą opozycję? Myśli pan, że oni za chwilę zapomną, że mówił pan o tym, że oni się właśnie, że sprzedali swój honor, że dali się kupić, dali się upodlić za pisowskie srebrniki?
Panie redaktorze, po pierwsze, ja jestem opozycją jednoosobową. Jestem wolnym, niezależnym, bezpartyjnym senatorem. Mam prawo do wyrażania swoich opinii. Ja uważam, że Polacy dali się oszukać i dali się kupić za niewielkie pieniądze, po 500 zł 5 lat temu, a 500 zł dzisiaj to są inne pieniądze.
Upodlili się za pisowskie srebrniki?
Niestety tak. Pieniądze okazały się ważniejsze i to pieniądze, które będziemy spłacać przez pokolenia, bo przecież dzisiaj wiemy, że deficyt państwa jest na poziomie już 100 miliardów i rośnie, więc te pieniądze będziemy musieli spłacić. I ludzie, którzy jednak, jeszcze raz powtórzę, że ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę, dzisiaj tą wolną Polskę sprzedają. Przecież jest zapowiedź uderzenia w wolne media, jest zapowiedź uderzenia w samorządy, czyli zmierzamy w kierunku dyktatury. Ludzie świadomie wybrali tą drogę, więc według mnie po prostu część Polaków się sprzedała.
No i czyta pan komentarze pod tym pana wpisem, na przykład takie. Pani Danka pisze tak. Może w końcu trzeba się zastanowić, jak przekonać tą drugą połowę oraz niegłosującą jedną trzecią. Okopanie się we własnym obozie z poczuciem wyższości nic nie daje. Albo pan Arek. Wpis senatora. Jakiś żart. Brak szacunku dla obywateli, dla demokracji, bo tylko on ma monopol na mądrość. Wstyd.
To jest nieprawda. Po pierwsze, do tej pory...
Taki wpis jest pod pana wpisem w internecie. To jest prawda.
Wie pan, ale tych wpisów tam było, jak się nie mylę, około wiele, wiele tysięcy. Więc wie pan, z tych wielu tysięcy można wyłuskać najciekawsze wpisy, które by to rzeczywiście bulwersowały.
Ale to nie chodzi o liczbę, panie senatorze. To chodzi o to, czy pan jest gotów podjąć polemikę z takimi głosami i wziąć je pod uwagę.
Tak. Ale ja tą polemikę prowadzę. Ja mam około 60 tysięcy ludzi, którzy codziennie śledzą to, co ja napisałem. Ja prowadzę tą polemikę. Ja nie chowam głowy w piasek. Ja tylko uważam, że trzeba twardo postawić tamę temu barbarzyństwu, z którym mamy do czynienia od 5 lat.
Wadim Tyszkiewicz to senator z Nowej Soli, której był prezydentem przez 17 lat. Rzadko kiedy politycy tak otwarcie mówią o swojej niechęci wobec własnych kolegów.
No tak, już kilka miesięcy temu pan pisał o tym, że to wejście do dużej polityki najszczęśliwszym pomysłem nie było. Pisał pan, że polityka jest obrzydliwa, to nie mój świat i błędem było wchodzenie w te matnie. To czy dzisiaj jest pan na takim rozdrożu, które może spowodować, że pan będzie chciał wyjść z tej dużej polityki, na przykład pożegnać się z Senatem, bo to nie dla pana?
Jest taka możliwość, tak.
Może pan zrzec się mandatu senatora?
Panie redaktorze, ja jestem dużym chłopcem. Dzisiaj zrzeczenie się mandatu senatora powoduje to, że i w tej ostatniej ostoi demokracji większość zdobywa Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem.
Czyli będzie się pan męczył przez kolejne trzy lata ponad?
Nie wiem. Ja panu powiedziałem, że dzisiaj jest sytuacja potwornie trudna. Polska znalazła się na niesamowitym zakręcie. Najtrudniejsze momenty Polski od 1989 roku. I ja, ten człowiek samorządu, człowiek z krwi i kości, który pracował dla ludzi, w świecie polityki się nie mogę odnaleźć. I teraz pytanie, czy w Senacie uda mi się znaleźć swoje miejsce, gdzie będę walczył jednak o samorząd, co do tej pory nie za bardzo mi się udaje, bo wie pan, jak działa dzisiaj Senat. Mniej więcej na takiej zasadzie możemy wytoczyć 1000 armat, 10 000 argumentów, a i tak przychodzi po stronie PiSu decyzja partyjna i wszyscy ci koledzy, senatorowie, którzy przyznają mi rację na korytarzu, później już w czasie głosowania podnoszą rękę zgodnie z wytycznymi z Nowogrodzkiej. Więc moja sytuacja jest trudna. Ja tylko potwierdzam, nie mogę się odnaleźć w tym świecie i co będzie, nie wiem. Jedno mogę zapewnić. Ja dla Polski jestem gotów poświęcić swoje życie, swoje wszystkie dokonania i ja łatwo się nie poddaję. Ale jest jaką pan... drogę obiorę, jeszcze tego nie wiem.
Jest pan gotów na przykład zaangażować się w jakiś ruch, na czele którego stanie Rafał Trzaskowski, próbując poszerzyć koalicję obywatelską?
Nie wiem. Proszę mnie nie męczyć. Nie wiem. Ja jeszcze po tym szoku, jaki przeżyłem w niedzielę, ja jeszcze dochodzę do siebie. Muszę znaleźć najlepszą drogę. Nie dla mnie. Ja już w życiu osiągnąłem prawie wszystko. W samorządzie, proszę zobaczyć, moje osiągnięcia w samorządzie. Więc ja już nie muszę walczyć o kolejne medale, nagrody, ordery. Ja już to wszystko mam. Ja chciałbym obronić Polskę samorządową.
Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z Wadimem Tyszkiewiczem. Do zobaczenia na rmf24.pl. Dyskusja chwilami była naprawdę gorąca. Wczoraj uchwalenie przez Sejm, dziś zainteresowanie policji. Mowa o bonie turystycznym w wysokości 500 zł, dla którego realizacji zielone światło dał wczoraj Sejm. Niestety wsparcie finansowe państwa i naiwność potencjalnych korzystających z bonu próbują wykorzystać oszuści. Sygnał w tej sprawie dostaliśmy od was na gorącą linię RMF FM. Krzysztof Berenda wyjaśniał, na czym polegają oszustwa.
Ludzie w całej Polsce dostają telefony z następującą ofertą. Drogi panie, ponieważ rząd wprowadził bon turystyczny, to proponujemy panu 7 dni wypoczynku w luksusowym hotelu. Otrzymane od rządu 500 zł pokryją panu 3 dni z tych 7.
Tylko, że muszę wpłacić na numer konta resztę kwoty za 4 dni.
Informuje słuchacz. Problem w tym, że taki hotel może nie istnieć. My wpłacimy pieniądze za te pozostałe 4 dni, a firma się rozpłynie w powietrzu. O tym, że jest to oszustwo, świadczy fakt, że ta super oferta kierowana jest przez naciągaczy do osób starszych.
Powiedziała mi coś takiego, że to jest dla osób od 40 do 80 roku życia skierowane.
A przypomnijmy, że wczoraj Sejm ostatecznie odrzucił poprawkę przyznającą bon turystyczny emerytom i rencistom. Ten bon ma obowiązywać tylko na dzieci. Tak więc uważajcie.
O tych sygnałach poinformowaliśmy Ministerstwo Rozwoju i szykowane jest ostrzeżenie. Policjanci z Poznania zatrzymali dziś 7 osób w związku ze śledztwem dotyczącym budowy zamku w Stobnicy na skraju Puszczy Noteckiej. To inwestycja prowadzona z naruszeniem przepisów na chronionym obszarze Natura 2000. Kim są zatrzymani?
To m.in. inspektorzy nadzoru budowlanego w Obornikach, pracownicy Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego, architekt i główny projektant zamku oraz przedstawiciele inwestora. Wszyscy mają usłyszeć zarzuty m.in. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także przestępstw przeciwko środowisku. Według prokuratury przy wydawaniu decyzji na budowę zamku złamano prawo. Podjęto ją m.in. wbrew przepisom ustawy o ochronie przyrody. A chodzi o ogromny, 14-kondygnacyjny zamek z kilkudziesięciometrową wieżą. Od 2018 roku sprawę bada CBA.
Fakty w tej sprawie podsumował Paweł Balinowski. Policja zawiesza wdrażanie systemu łączności Tetra. To reakcja na orzeczenie sądu, który unieważnił wartą ponad 150 milionów złotych umowę na stworzenie tego systemu, zawartą z firmą Motorola. Policja przyznała tej firmie zamówienie z wolnej ręki po unieważnieniu przetargu.
Jak usłyszałem od wysokiego rangą oficera z Komendy Głównej Policji, środki na budowę Tetry są zaplanowane tylko na ten rok i tylko Motorola mogła zrealizować teraz to zamówienie. W związku z orzeczeniem sądu policja przerywa wszystkie przygotowania do wdrożenia systemu, a pieniądze przesuwa na inne cele. Dopiero w przyszłym roku od nowa podejmie działania w sprawie pozyskania tego bezpiecznego systemu łączności dla służb. Na razie szefostwo policji nie chce ujawniać scenariuszy. Wszystko zależy od analizy uzasadnienia sądu, na które czeka.
No i pomyśleć, że dzień bez telefonu był wczoraj. Do tych informacji dotarł reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Teraz przenosimy się do Brukseli, gdzie w piątek o 10 rano rozpocznie się nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w sprawie budżetu Unii na lata 2021-2027. Gdy mowa o historii polskich negocjacji w tej sprawie, nie sposób pominąć tych słów.
Jest, jest, jest!
To oczywiście premier Kazimierz Marcinkiewicz, który w 2005 roku w grudniu w ten sposób wyrażał swój entuzjazm po negocjacjach. W tym roku może być trudniej, a i w Europie nękanej pandemią koronawirusa o entuzjazm trudno. Komisja do spraw wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego przyjęła krytyczny raport na temat praworządności w Polsce. To ma znaczenie dla budżetu. Jak informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, został on przyjęty przytłaczającą większością głosów.
W raporcie jest stwierdzenie o ciągłym pogarszaniu się demokracji, praworządności i praw podstawowych w Polsce oraz wezwanie do powiązania wydatkowania unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności. López Aguilar uważa, że nie będzie zgody Parlamentu Europejskiego na nowy unijny budżet bez ustanowienia takiego mechanizmu. To ważny sygnał w przededniu budżetowego szczytu, bo w związku z zapowiedzią użycia przez Węgry weta, gdyby takie powiązanie się pojawiło, i naciskami krajów południa na szybkie przyjęcie budżetu w związku z pandemią, pojawiła się tendencja, by osłabić lub odłożyć decyzję o tym mechanizmie. We wrześniu raport ten będzie głosowany na sesji plenarnej i stanie się stanowiskiem całego Europarlamentu.
Od kilku lat Parlament Europejski zatwierdza budżet przedstawiony przez unijnych przywódców, którzy na tym etapie próbują zapewnić sobie jak najlepszą pozycję negocjacyjną. Kulisom negocjacji od lat przygląda się też nasza brukselska korespondentka.
Niemcy, które przewodniczą w Unii Europejskiej, zmieniły taktykę w kwestii praworządności. Teraz, w związku z pandemią i oczekiwaniem na szybkie uruchomienie pomocy, najważniejszy jest podział pieniędzy. Zmiana taktyki Niemiec ma związek z zapowiedzią weta przez Węgry. Jednak dla Holandii, Finlandii czy Szwecji, czyli krajów, które wpłacają więcej do budżetu Unii niż z niego wyciągają, jest to nie do zaakceptowania. To nasi podatnicy płacą i nie chcą wspierać autorytarnych rządów na wschodzie, powiedział mi dyplomata jednego z tych państw. Zanosi się więc na ostre starcie. Zdaniem moich rozmówców, jeżeli decyzja o powiązaniu budżetu z praworządnością zostanie odłożona, to powróci na Radzie Ministrów, gdzie już nie ma weta, a wtedy mechanizm ten będzie o wiele mocniejszy.
Jak czytam, premier Mateusz Morawiecki przybył już do Brukseli. Jutro szczyt Unii Europejskiej, a gra toczy się o najwyższą stawkę. Do podziału jest astronomiczna kwota 1,85 biliona euro. Przypomnę, euro stoi dziś po 4,48, bilion to 1000 miliardów. Ile z tego przypadnie Polsce? Dowiecie się z faktów. A skoro o astronomicznych kwotach mowa, czas wyjaśnić naszą zagadkę.
Jeśli jej teraz nie złapiemy na niebie, to będziemy mogli zobaczyć dopiero za niecałe 7000 lat.
A brakujące słowo to kometa. W nocy w okolicy gwiazd tworzących wielki wóz można obserwować odkrytą niedawno kometę Neowise. Więcej o niezwykłym zjawisku opowie dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Jest cały czas dobrze widoczna. Gołym okiem nad północnym horyzontem. I tutaj taki króciutki przepis na dziś, może jutro i jeszcze najbliższe dni, bo oczywiście kometa zmienia swoje położenie na niebie, nie tak szybko księżyc na tle gwiazd, ale jednak przesuwa się, też traci jasność, czasami zyskuje tę jasność, bo jasność komety zależna jest od aktywności jej jądra, czyli jeżeli troszeczkę więcej energii, coś tam na tej kometarnej skorupie trzaśnie, wtedy może stać się jaśniejsza, więc komety to są ciała, które są dużym znakiem zapytania obarczone.
Kiedy ona została odkryta?
Została odkryta pod koniec marca tego roku, właśnie przez obserwatorium satelitarne, teleskop kosmiczny Neowise dokonał tego odkrycia. No i ta kometa w ostatnich dniach jest naprawdę sensacją, bo na północnej półkuli od 97-98 roku, kiedy to dwie jasne komety Hale-Bopa i Hyakutake świeciły na naszym niebie i były dostępne obserwacjom gołym okiem, jest to bodajże pierwsza tak jasna kometa, dlatego warto spróbować przynajmniej znaleźć tę kometę. Około godziny 23:30 niebo jest już na tyle ciemne, że możemy zacząć tej komety szukać i myślę, że obserwacje można prowadzić z sukcesem gdzieś do około 2:30.
Niebo ciemne, mam nadzieję, że pogoda dopisze. O komecie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a zdjęcia Neowise znajdziecie na rmf24.pl. Taka kometa przelatuje teraz w odległości 103,5 miliona kilometrów od nas. Dużo bliżej, czasami aż zbyt blisko naszej skóry przelatują komary. Sposobów na ich odstraszenie szukali dziś nasi reporterzy. Michał Dobrołowicz ustalił, że ważne są odpowiednie repelenty. To polecany przez lekarzy sposób.
Pamiętajmy, że są skuteczne repelenty. Nie jakieś opaski cudowne na ręce, tylko po prostu prawdziwe środki, które odstraszają komary, odstraszają kleszcze i inne stawonogi. Chemicznie i karydyna albo permetryna. Są to środki, których te stawonogi nie cierpią, po prostu się do nas nie zbliżają.
Na wszelki wypadek jeszcze raz. Ikarydyna, permetryna. Zapisujemy i za podpowiedź dziękujemy interniście profesorowi Ernestowi Kucharowi, prezesowi Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Bardziej radykalne sposoby ma Wojciech Wrona, szef jednego z centrów ogrodniczych w Lublinie.
Preparaty odstraszające typu spirale, typu świece zapachowe, które odstraszą komary w promieniu kilku metrów, albo nasmarować się samemu preparatami z substancji aktywnej DEET, albo opryskać działkę preparatami, które zabijają całe kolonie komarów.
To już rozumiem jest poważniejsza historia.
Ale jest najbardziej skuteczna. Ograniczymy namnażanie się kolejnych kolonii.
Jak sobie poradzić z tym czymś?
Lawendą między innymi, właśnie dlatego oglądamy.
Przyjechaliście do Centrum Ogrodniczego
innymi,
po lawendę.
Tak. Między innymi, tak.
Oprócz tej lawendy to jest taka roślinka, taki antykomarowiec, więc też go mam.
Czystek pomaga, zaparzony.
i spryskiwać się czystkiem. Bardzo dobry jest, no, ale nie do końca.
Czegoś na 100% to raczej nie ma.
Raczej chyba nie ma.
Jak słychać, klienci centrum też mieli swoje sposoby, a wszystkie dla nas zebrał Krzysztof Kot. Czas na raport koronawirusowy. Mamy 333 nowe zakażenia. Ich liczba w Polsce przekroczyła 39 tysięcy. Ministerstwo Zdrowia informuje też o 11 zgonach osób chorujących na COVID-19. Od połowy czerwca tylko w trzech przypadkach, w trzech raportach było więcej zakażeń niż dziś. Na kwarantannie przebywa ponad 90 tysięcy osób. Koronawirusa odnotowano także w wojsku. 18 z 26 osób, o których zakażeniu informowano dziś na Dolnym Śląsku, to żołnierze. W której jednostce wykryto zakażenie?
Do końca nie wiadomo. Wrocławski sanepid informuje jedynie, że pochodzą z województwa wielkopolskiego. Żołnierze znaleźli się w dolnośląskich statystykach, bo mieli robione badania w szpitalu w Bolesławcu. Rzecznik prasowy dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych też nie ujawnia szczegółów, ale potwierdza, że ostatnio po powrocie polskiego kontyngentu wojskowego z Afganistanu i Rumunii stwierdzono łącznie 98 przypadków zarażenia COVID-19 wśród wojskowych. Podpułkownik Marek Pawlak przekazał mi, że większość z nich przechodzi chorobę bezobjawowo i jest objęta kwarantanną w trzech izolatoriach w kraju, a cztery osoby znalazły się w szpitalu.
Z tymi faktami Paweł Pyclik, a jeśli chodzi o epidemię, coraz poważniejsza jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych.
Nowy Jork wspólnie z pobliskimi stanami Connecticut i New Jersey wprowadzają nowe obostrzenia, chcąc nie dopuścić do wzrostu zachorowań na tym terenie. Ten region USA uporał się z epidemią, która szaleje w tej chwili w innych częściach USA. Epidemiolodzy nie mają złudzeń, że najbliższe tygodnie będą bardzo trudne w całych Stanach Zjednoczonych. I nie jest to druga fala epidemii, a wciąż pierwsza, która przybrała na sile. Najgorsza sytuacja panuje na Florydzie, w Arizonie, Teksasie i Kalifornii, ale w ponad 30 stanach odnotowywane są wzrosty liczby zachorowań.
W USA pojawiają się apele, by Amerykanie pozostali w domach i nie wyjeżdżali na wakacje. Jak donosi nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski, wraz ze wzrostem liczby zachorowań zniknęły organizowane w Białym Domu konferencje w sprawie epidemii. Ale epidemia to nie tylko skutki zdrowotne. Od kilku dni przedstawiam wam inne dziedziny życia, które przechodzą zmiany w związku z COVID-19. Teraz o takiej, która dotknie mieszkańców Krakowa, a w zasadzie ich portfeli. Bo tam gigantyczne podwyżki cen komunikacji miejskiej, biletów komunikacji miejskiej planują miejscy urzędnicy. Ceny mają wzrosnąć o około 20%, a zmienić mają się nie tylko stawki, ale i rodzaje biletów. Urzędnicy ratusza przekonują, że tak musi być.
Twierdzą, że po prostu brakuje pieniędzy. Braki w budżecie spowodować miała pandemia koronawirusa. Liczba pasażerów spadła o 50%, a tym samym spadły zyski ze sprzedaży biletów. Mimo, że ostatnie podwyżki miały miejsce rok temu. Teraz urzędnicy chcą, by jednoprzejazdowy normalny bilet 60-minutowy kosztował aż 6 zł. Bez podwyżek na jesieni czeka nas paraliż, mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
Nie mamy za bardzo pieniędzy na transport. Jeżeli wpływów wyższych nie będzie oraz nie zmienimy taryfy, to w październiku będziemy najprawdopodobniej jeździć na rozkładach 20-30-minutowych.
Według nowej propozycji bilety miałyby kosztować prawie tyle co w Warszawie. Tyle tylko, że tam pasażerowie mają do dyspozycji także metro i miejskie pociągi. Mimo, że urzędnicy wciąż namawiają do korzystania z komunikacji miejskiej, może się okazać, że przejazd podobnej trasy zamiast komunikacją miejską bardziej będzie opłacać się własnym samochodem lub taksówką.
Marek Wiosło z Krakowa. Szuflandia, czyli czynna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, pierwsza w Polsce samoobsługowa biblioteka, od dziś działa w rynku łódzkiej manufaktury. Wypożyczalnia książek to prototyp, który ma pomóc dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Żeby otworzyć szufladkę z jedną z prawie 100 książek, wystarczy mieć kartę biblioteczną. Radości z Szuflandii nie kryje dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Paweł Braun.
Jestem dzisiaj wyjątkowo podekscytowany, bo marzyłem o takim urządzeniu w bibliotekach publicznych w Polsce od bardzo wielu lat, bo od czasu, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem to gdzieś w Szanghaju, gdzie tych urządzeń stoi mnóstwo na ulicach i uważałem, że byłoby to znakomite wzbogacenie oferty bibliotek publicznych, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy nie zawsze łapią się na te godziny otwarcia bibliotek, nie zawsze mają czas, żeby podejść do biblioteki, nie zawsze mają taką możliwość, żeby skorzystać z naszej oferty. Takie urządzenie, które jest dostosowane do tych niezwykle dynamicznych czasów.
Konstrukcja urządzenia jest skomplikowana, ale najważniejsze, że też wyjątkowo przyjazna dla czytelnika.
W największym mierze zależało nam na tym, żeby było bardzo łatwe w obsłudze i dlatego to, co czytelnik widzi, to jest niezwykle proste urządzenie, gdzie wystarczy podejść z kartą, zczytać swój kod QR na karcie bibliotecznej, wybrać numer szufladki i wypożyczyć książkę. Więc to jest tak proste, jak tylko to było możliwe z punktu widzenia technicznego.
Grzbiety książek możemy sobie podglądać, więc dokładnie wiemy, który numer wybrać, żeby otworzyła nam się właściwa szufladka.
Tak, zdradzę tajemnicę, że te książki były również wybierane pod kątem tego, czy grzbiet książki daje nam pełną informację na temat tytułu i autora.
Pełną informację na temat tytułu, autora i szuflandii możecie zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl. Czas na prognozę pogody na piątek. Pogoda niestety nie będzie sprzyjająca. W dzień dużo chmur i popada, miejscami zagrzmi. Temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni. Nieco chłodniej od 17 do 19 na południu i południowym wschodzie kraju. Może na wieczór chociaż się przejaśni, wtedy będziemy szukać na niebie komety. To było podsumowanie czwartku w RMF FM. Fakty co godzinę przez całą dobę, tam najświeższe informacje. Zajrzyjcie też na rmf24.pl. Dobrej nocy i do usłyszenia jutro. Karol Pawłowicki.